Naszym gościem jest pani doktor Hanna Karp, medioznawca, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże, ojcze.
Przed chwilą rozmawialiśmy o brutalizacji w gimnazjach, o tych zdarzeniach, które miały niedawno miejsce, ale to ta brutalizacja ma miejsce również w mediach, w dyskusjach między dorosłymi, by się wydawało, politykami. Również ostatnio agresja miała miejsce na miesięcznicy, kiedy jeden z opozycjonistów został uderzony w twarz, to Adam Borowski, którego uderzono. Miał miejsce incydent pod koniec liturgii 10 maja, kiedy kobieta przy stopniach ołtarza Katedry Warszawskiej rozwinęła transparent ze słowami "nie łam konstytucji", więc to już jest też wtargnięcie w tę przestrzeń religijną, w przestrzeń modlitwy. W 2010 też przestrzeń modlitwy i pamięci była desakralizowana poprzez sikanie na ludzi, poprzez niedopałki, poprzez rechot ówczesnej władzy. Kiedy pani profesor Pawłowicz była napadnięta przez grupy agresywne, tak, przed Sejmem, tak, pamiętnego 16 grudnia zeszłego roku, no to były prezydent też wyrażał zadowolenie, że w ten sposób reagują obywatele na że takie zachowania są.
Tak, w swoim wystąpieniu widzieliśmy wszyscy to wtedy w sposób jasny, nawet chyba budzący zdziwienie w szeregach niektórych jego kolegów i koleżanek, tak bardzo mocno pan prezydent Komorowski aprobatywnie mówił o tym, co się działo pod Sejmem, z takim niejakim wręcz zadowoleniem. I to już wtedy słuchanie tego, z tych słów i tamte słowa pana prezydenta, one w jakiś sposób zapowiadały dalszy ciąg tego, czego w tej chwili jesteśmy świadkami, niestety. To jest takie zachowanie nie tylko Platformy, ale także środowisk z Platformą związanych, które się nazywają się tak lub inaczej, mają różne nazwy, mają różne szyldy, to są albo Obywatele RP, albo Nowoczesny, KOT na przykład, czyli różnego rodzaju jeszcze inne organizacje związane, chociażby skupione wokół środowiska takiego pisma jak Krytyka Polityczna, czy niektórzy tak zwani aktywiści związani na przykład z Ratuszem Warszawskim. To jest bardzo szerokie środowisko i ono bardzo często, co jakiś czas, coraz częściej w tej chwili daje o sobie znać. Trudno nawet ich zakwalifikować w jakiś sposób tak politycznie. Przede wszystkim oni mówią o swoim wielkim proteście i niezgodzie na to, co się dzieje w Polsce. To wszystko nazywane jest na bardzo różny sposób, jakimiś strasznymi słowami o faszyzacji, o totalitaryzmie. No nie wiem jeszcze w jaki sposób, podczas gdy na planie takim bezpośredniego działania, to jest to, co ojciec wspomniał, bardzo niepokojące, wkraczanie w sferę sakrum i w miejsca, które nawet w stanie wojennym, czy nawet w stanie wojennym, czy jeszcze w okresie już w latach 80. po zniesieniu stanu wojennego, gdzie ubecja, jakkolwiek bardzo mocno i służby bezpieczeństwa, to jest zwłaszcza jeszcze przed okrągłym stołem, bardzo ograniczały działanie i bezpośrednich duchownych, księży, jak również katolików w Polsce.
I pałowała ludzi wychodzących z kościoła, ale nie w kościele.
Wychodzących. Zastraszano, ale nie było wtargnięcia do środka. I to jest jakaś, w cudzysłowie, nowa jakość, która naprawdę może bardzo dziwić, bo w tej chwili zastanawiamy się, co jeszcze dalej będzie, czy wierni, którzy będą uczestniczyć w tych mszach, w tej chwili będą w jakiś sposób szczególny, muszą być sprawdzani, no bo właściwie aż prosi się, żeby tutaj pewne organa, które są odpowiadają za bezpieczeństwo, no też reagowały. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. Więc to, wracając do początku, to co ojciec wspomniał, że ta agresja w tej chwili na różnych polach się przejawia. No, że to wśród młodych ludzi i w tym systemie edukacyjnym chorym, który jest, że ona daje sobie znać. Ale... To jest normalne, ale tutaj to, znaczy normalne, nienormalne oczywiście, ale młodzi ludzie, no w jakiś sposób łatwiej jest ich usprawiedliwić, chociaż też trudno takie zachowanie usprawiedliwiać. Politycy muszą być odpowiedzialni i politycy Platformy, kończąc ten wątek, powiedziałabym, Platforma powinna bardzo jasno odciąć się od tych zachowań, a tego niestety nie ma.
No ale Platforma mało co pamięta ostatnio, to taka demencja Platformę ogarnia i to na różnych szczeblach, począwszy od głowy Grzegorza Schetyny, który raz mówi to, raz mówi coś innego, później ktoś go tłumaczy, że żartuje, przeróżna tak. Historia. Amber Gold przed komisją, to tam mało który coś pamięta. Radosław Sikorski w sądzie też w ogóle tak z Katyniem, to ze Smoleńskiem, to niewiele pamiętał. Oni jakoś tak mało pamiętają. Dlaczego?
Chociaż był bardzo aktywny zaraz po katastrofie i tam rozsyłał różnego rodzaju SMS-y o tym, co się stało. Było to bardzo dziwne, że wiedział od razu, co się stało, a teraz już nic nie wie. Tak, tutaj nawiązuje ojciec do tekstu, który...
W dzisiejszym naszym dzienniku.
Tak. I tam w tym tekście są różne wątki, ale właśnie nie ma tej postaci, o której ojciec wspomniał, czyli pana Grzegorza Schetyny, przywódcy Platformy. Ja właściwie, to nie przypadkiem nie ma o nim mowy, dlatego że to jest dla mnie postać szczególna. To jest postać, która jest na różne sposoby podnoszona do rangi przywódcy, szefa Platformy, który ma w tej chwili być charyzmatycznym jakimś wodzem tej Platformy i zwłaszcza ten gabinet cieni, który powołał, a dla mnie to jest bardzo miałka i nijaka postać i to aż właściwie wydaje mi się dziwne, że Platforma w tej chwili objawia taką słabość. Po pierwsze tym, że ciągle tak usilnie trzyma się postaci Grzegorza Schetyny jako przywódcy swojej partii, a drugie, że rzeczywiście tam w tej chwili ani na pierwszym, ani na drugim planie nie ma osób, które byłyby w stanie podnieść rękawice i rzeczywiście stanąć, konkurować z Prawem i Sprawiedliwością, ale w sposób godziwy, taki, który by mógł zainteresować potencjalnych wyborców. Podczas gdy w tej chwili to są jakieś takie tabuny trzeciego, drugiego rzędu polityków, którzy właściwie, teraz na przykład pan Sienkiewicz w rządzie, pan, który był szefem, odpowiadał za Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W tej chwili dowiadujemy się, że jedzie on także na Ukrainę i że będzie tam zajmował się public relations, że będzie uczył ukraińskich polityków, będzie w gabinecie pracował tam jakimś odpowiednio wyposażony zostanie i będzie dbał o zewnętrzny wizerunek.
A to już chyba trzeci, bo był Aleksander Kwaśniewski, jak dobrze pamiętam, też tam coś z Ukraińcami. Sławomir Nowak także, który...
Tak, już obywatelstwo ukraińskie tak. I w tej chwili buduje drogi. Właściwie nie wiadomo, co z tego wyjdzie.
No i nie wie, że żona odbiera zawiadomienie i że ma się stawić przed Amber Gold. I teraz pan Sienkiewicz, to taki kierunek, powiedziałbym, wschodni tych polityków.
Prawda? W tej chwili okazują się te wszystkie azymuty, nagle widzimy, w którą stronę to wszystko prowadzi. To jest taka mimowolna chyba też odsłona ich. Myślę, że Polacy i wyborcy to w tej chwili widzą. Jeszcze wcześniej ojciec nawiązał o pracach komisji śledczej Amber Gold. Rzeczywiście praca tej komisji ujawnia szokujące rzeczy. Poszczególni bardzo ważni, dawni postaci, które decydowały o tym, że czy przedstawiciele prokuratury, czy przedstawiciele różnego rodzaju instytucji państwowych, które umożliwiły działalność i w jakiś sposób ich niedziałanie często lub brak reakcji powodował, że ta piramida finansowa urosła aż do takiej rangi i wydała takie owoce. Ja czasami w wolnych chwilach, jak miałam, przyglądałam się, przynajmniej od czasu do czasu zerkałam w te taśmy i w nasz live, który był relacją z przesłuchań pracy tej komisji śledczej, to naprawdę, czy pani szefowa UOKiK-u dawna, i jeszcze no, innych też prokuratorów niektórych, ich sposób odpowiadania na pytania i nawet czasami miałam wrażenie, że już są bliscy tego, żeby odpowiedzieć, że nie bardzo wiedzą, jak się nazywają. To jest przedziwne, że osoby, które miały tak prominentne i ważne stanowiska, funkcje państwowe pełniły, w tej chwili tak ostentacyjnie no, lekceważą właściwie organa i całą komisję śledczą. Właściwie mają poczucie, można by właściwie nie wiadomo skąd płynące, poczucie bezkarności całkowitej. Więc tak jakby mieli jakieś zabezpieczenia i pewność, że nic im nie grozi. To też jest takie symptomatyczne. Natomiast Platforma, tak jak ojciec powiedział wcześniej, no jest w stanie takiego zawieszenia, klinczu. I właściwie ten plan, że ulica i zagranica, to jest taki ich jedyny program w tej chwili, który na różne sposoby daje znać na takiej platformie rzeczywistej, tej chociażby to, co w działaniach, w starciach ulicznych na przykład. A drugi punkt, no to są właśnie te reakcje, które płyną z Niemiec, czy poprzez media, które są wydawane no w Polsce.
I liczyć jeszcze na białego konia z Brukseli, który za 2,5-3 lata powróci tutaj do nas, bo nie wiadomo, czy powróci w lipcu na przesłuchanie w prokuraturze, ponieważ już linia obrony, jak słyszałem wczoraj mecenasa Giertycha, to jest obrońca Donalda Tuska, mecenas Donalda Tuska, mówi, że, no, że w zasadzie to jest utrudnianie działalności przewodniczącego Rady Europejskiej, takie wezwania, czyli to, co było, to, co Tusk powiedział tam jakiś czas temu przy ostatnim przesłuchaniu w prokuraturze, że jak nie będzie chciał, nie będzie mu się podobało, no to zasłoni się immunitetem. No to w zasadzie to już chyba to już chyba z tym mamy do czynienia.
Tak, ale to jest kolejna sprawa, bo pierwsze podejście pana Tuska, to pamiętamy, że chodziło, był przesłuchany przez prokuraturę SKW.
Dodajmy, że w charakterze świadka.
Świadka, oczywiście, jak najbardziej świadka, tak, tutaj oczywiście. W tej chwili jego status także się nie zmienia w tych, myślę, w kolejnych przesłuchaniach, prawda? Ale mimo wszystko można spodziewać się, że tych przesłuchań będzie, bo tych różnych spraw jest wiele. W tej chwili mamy do czynienia, oczywiście to będzie dotyczyło katastrofy smoleńskiej w tej chwili. Prawda, ale jeszcze jest kilka bardzo poważnych spraw, których no, powinien także zeznawać. Jako chociażby osoba, która odpowiada i za pracę służb i za jeszcze inne decyzje jako premier odpowiedzialny w kraju. I w tej chwili co ciekawego się dzieje? Tutaj pan Tusk, no cóż, jest bardzo daleko i wydaje się, że jest na takim urlopie w tej chwili wiecznym, radosnym. Wraca do kraju, tak jak ojciec zauważył, na jakimś takim, witany jest na dworcach, gdzieś tam na ulicach. Kto go wita, nie bardzo wiadomo kto, ale to pan premier były przyjmuje to wszystko za dobrą monetę. A w tej chwili główne natarcie, głównym obrońcą ma być serial Ucho Prezesa, które ma przez 13 odcinków wyszydzano stronę rządową ich poszczególnych ministrów, łącznie z panem prezydentem. I to jest właściwie cały taki sposób obrony i to wszystko, czym Platforma Obywatelska może dysponować, a więc to wsparcie medialne, jakie ciągle ma w różnego rodzaju no, mediach, które wcale nie mają małej siły rażenia i wciąż bardzo mocno trafiają do odbiorców. Chociaż wydaje mi się, że to Ucho Prezesa, bo do 13 odcinka ono było dostępne w sieci wolnej, wolno dostępnej, to w tej chwili już straci ten rodzaj, trzeba tam będzie w jakiś sposób sobie szczególnie opłacać. I myślę, że tutaj będzie to duża trudność, że to gremialne, milionowa widownia się skończy w tym momencie do tego serialu całego. Więc to tak na marginesie, jeżeli chodzi o oddziaływanie poprzez stronę internetową, bo internauci często korzystają z wielu różnego rodzaju przekazów wtedy, kiedy mają absolutnie 100% wolny dostęp.
Na koniec powiedzmy jeszcze, pani doktor, bo tu dotknęliśmy środowiska medialnego pewnie i środowiska związanego z szeroko pojętą kulturą, aktorami warto by dotknąć, no bo oni mówią o apokalipsie, no pani nazywa to medialne konfitury w swoim artykule. Mianowicie, no ile poszczególne te koncerny zarabiały na tym, że było PO i PSL, no i teraz no wiadomo, jak nie zarabiają, no to płaczą i próbują, żeby PO znów doszło do władzy.
Tak, tutaj wielki głos jeszcze w grudniu słyszeliśmy, jak spółka Agory, media wszystkie związane z Agorą bardzo ostre larum podniosły, bo tu rzeczywiście i tam zwolnienia były po kilkadziesiąt osób w redakcjach i to rzeczywiście bardzo mocno uderzyło w środowisko całe Agory dziennikarskie. Pozwalniano nawet korespondentów zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych, pozmieniano to, więc to tak, bardzo mocno. Natomiast jeżeli chodzi o te zyski, inwestycje spółek Skarbu Państwa w media, w cudzysłowie to nazwijmy, jeżeli chodzi poprzez reklamy, to dochodziło do setek milionów złotych, to na ponad 260 milionów wydano na reklamę przez 4 lata, 2010-2014. I tutaj Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które miało przede wszystkim bardzo dużo na reklamy przeznaczało i na poszczególnych beneficjentów. W czołówce to jest Agora, dalej jest inna spółka Gremi Business Communication, między innymi wydawca dziennika Rzeczpospolita, 3,5 miliona, Agora z kolei ponad 5 milionów. No trzeci w kolejce jest imię Axel Springer, szwajcarsko-niemiecki, ten, który wydaje Fakt i tygodnik Newsweek, około 3,5 miliona. Inna także grupa media elektroniczne, grupa TVN, Polsat, TVN prawie 14 milionów, Polsat około 9 milionów. Dalej Passauer Verlag z Bawarii, ten, który wydaje całą prasę regionalną w tej chwili, także około prawie 3 miliony. Więc to były bardzo, bardzo duże wsparcie i to wsparcie właściwie nie słabnie, chociaż już tych reklam nie ma na taką skalę, ale cóż im pozostaje właściwie?
Chodzi o to, żeby były.
żeby się odrodziły, tak, żeby tak. To było jak było, jak zauważyła pani reżyser Holandowa, żeby to wszystko było jak było. No więc tutaj można powiedzieć, tak rekapitulując, można powiedzieć, że media w tej chwili, te, które tak trafiają w wielkich nakładach do Polaków, to jest taki rodzaj, no niestety tak to się jawi przynajmniej, jako rodzaj takiej piątej kolumny, która ma wewnętrznie od środka państwo rozbijać, no to, co właściwie jest zadaniem piątej kolumny. Ja nie mówię, że to jest stricte piąta kolumna, żeby nie było tutaj procesowych spraw, ale przynajmniej podziała ich działania na to wskazują i można takie wnioski śmiało postawić. I bez obaw. No niestety, jeżeli spojrzymy zresztą analizy zawartości jakościowej tych poszczególnych przekazów, potwierdzają to. To jest stałe uderzanie w rząd. Już nie mówię o tym, animalizacja chociażby postaci pana prezydenta przez w końcu przecież objętego ochroną prawną i wielu innych. Także myślę, że Polacy to wszystko widzą, rozumieją coraz bardziej i myślę, że tutaj wszystko jest, staje się coraz bardziej jasne,
o co chodzi. A jak to rzeczywiście wygląda, to przy wyborach zobaczymy ostatecznie.
Teraz właśnie niedługo będą te wyborów samorządowych, już się szykujemy powoli. Więc...
Tak, bardzo dziękuję pani doktor Hanna Karp, medioznawca Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej. Dziękuję za rozmowę, pani doktor.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.